Dzisiaj troszeczkę chciałem wam powiedzieć na temat Mojżesza i troszeczkę rozwinąć tutaj jego postawę i miejsce, w którym był i to, do czego Bóg go powołał i to, co czynił w wierze. Kiedy czytamy 11, może zacznę troszeczkę takim wstępem. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, one bardzo galopują, tak? To jest czas. Te czasy sprawiają i system, w jakim żyjemy, tego świata, gdzie przepływ wiadomości jest bardzo duży i bardzo natłoczony. Ilość tych informacji jest tak duża. Ważność informacji jest tak ogromna i tak wielka, że w zasadzie możemy wiedzieć o wszystkim w jednej chwili, co dzieje się na świecie. Gdziekolwiek chcielibyśmy się udać, możemy kliknąć w komputerze, mamy te wiadomości. Ale to wszystko sprawia, że żyjemy w dużym stresie i w dużym napięciu. Dlatego, że kiedy słyszymy to zło, które dzieje się wokół, gdzieś na świecie, w innych krajach, tu są wojny, tam są wybuchy samobójcze, wszyscy jesteśmy narażeni, kiedy o tym wiemy, to sprawia, że jesteśmy gdzieś wewnętrznie ściśnięci i często dajemy się wprowadzić w takie miejsce lęku i strachu. Presja w pracy od pracodawców, od korporacji, które naciskają, by wycisnąć z człowieka wszystko to, co jest tylko możliwe, a później go zwolnić, sprawia, że żyjemy w ciągłym mleku. Dzisiaj nie ma nakazu pracy, tak jak ja kiedyś pracowałem za czasów komunistycznych, wszyscy musieli pracować. Dzisiaj trzeba ubiegać się za pracą. Ci ludzie biorą kredyty na mieszkanie, na inne rzeczy i tak w zasadzie nie wiedzą, czy za kilka miesięcy nie zostaną zwolnieni. To sprawia, że żyją w napięciach i w takim stresie, w takim lęku, czy wszystko będzie dobrze. Często też przynosi to konflikty, w których jesteśmy z pracodawcami, z rodziną, mąż z żoną, żona z mężem. To wszystko sprawia, że żyjemy w napięciach i w stresie. Konflikty zawsze będą. Ważne jest, czy my jako wierzący nauczymy się te konflikty rozwiązywać. Bo nierozwiązane konflikty przynoszą napięcie w naszym życiu. Wszystko to, co jest odłożone na bok do załatwienia w przyszłości, sprawia, że staje się ciężarem w moim życiu. I do czasu i do chwili, kiedy nie rozwiążę tego problemu, to będzie nade mną wisiało. Mogę o tym zapomnieć, ale to będzie w mojej podświadomości i w moim zestawie rzeczy do zrealizowania. To po prostu będzie, to nie minie. To przynosi niezadowolenie i sfrustrowanie, takie odkładanie. Ale Biblia podaje nam sposoby czy zasady, którymi jako wierzący powinniśmy się kierować, które pomagają nam w rozwiązaniu tych wszystkich problemów i konfliktów. To jest uniwersalna instrukcja do użycia w życiu każdego z nas. Ja tak do niej podchodzę i tak ją traktuję. Nie jako książkę, nie jako wiedzę o samym Bogu, ale instrukcję dla mojego życia. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary. Jest tam mowa o wielu bożych mężach i niewiastach, ale dzisiaj chciałbym skoncentrować się na Mojżeszu. Wiecie, to jest druga osoba, o której najwięcej w tym rozdziale napisano. 9 z 40 wersetów to jest mowa o Mojżeszu. Czyli to jest prawie 1/4, 25%. Więc rzeczy, które są tam napisane o Mojżeszu, są bardzo ważne. Oczywiście o wszystkich Bożych mężach są ważne rzeczy i kluczowe dla nas. Natomiast skoncentrujmy się dzisiaj właśnie na tym człowieku, na tej osobie. Wiecie, kiedy Mojżesz urodził się, czy może nawet zanim się urodził, to myślę, że czytaliśmy wszyscy tą historię o Egipcie i wyprowadzeniu ludu Izraela z Egiptu, ale kiedy Mojżesz się rodził, To był czas, kiedy Faraon wydał nakaz mordowania, topienia w Nilu wszystkich chłopców żydowskich, którzy się narodzili czy będą się narodzać, dlatego że lud Izraela w tamtym czasie urósł w siłę, a Egipt nie rozmnażał się. Dlatego wystraszyli się Izraela, jest napisane, i znaleźli taki sposób. Będziemy zabijać wszystkich chłopców izraelskich, którzy się narodzili. I tak oto w tym czasie narodził się Mojżesz. Napisane jest, że rodzice czy matka wykarmiła go, ale po 3 miesiącach już nie mogła dalej trzymać go w miejscu, gdzie mieszkali, więc zdecydowała, że włożyła go w koszyk, obłożyła ten koszyk jakąś masą, żeby się koszyk nie zatopił i puściła go w wody Nilu, konkretnie gdzieś w Sitowie, gdzie Mojżesz leżał. I poprosiła swoją starszą córkę, by ona gdzieś na brzegu obserwowała, co się stanie z Mojżeszem. W tym właśnie czasie, a ja wierzę, że to jest Boże zrządzenie losu, tak? Czy Boży wybór, Boże powołanie. Bóg sprawił, że córka Faraona wraz ze swoją służbą zeszła do Nilu zażywać kąpieli i zobaczyła, czy usłyszała, bo Mojżesz tam płakał w koszyku, kazała wyciągnąć Mojżesza z wody. Kiedy otworzyła koszyk, coś stało się w jej sercu. Stało się to, że zapragnęła wychować tego chłopca. Siostra Mojżesza zeszła na dół i zaproponowała, że zna kobietę hebrajską, która mogłaby to dziecko wykarmić. I tak oto Mojżesz trafił z powrotem w ramiona swojej mamy, która karmiła go, po czym oddała go na dwór Faraona, córce Faraona, która wychowywała go w dalszym ciągu już jako swojego syna. Tak go traktowała. Hebrajczyków 11:24. Może przeczytajmy ten fragment, będziemy mieli cały kontekst tego, o czym dzisiaj będę mówił. 20:23. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wesół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. To jest krótki opis całej historii Mojżesza w tym rozdziale. Cała historia Mojżesza jest opisana w drugim rozdziale, od drugiego rozdziału, czy może cały drugi rozdział, początek drugiej księgi Mojżeszowej. Mojżesz był człowiekiem, który trzymał się zasad w swoim życiu. Jeżeli przeczytamy całą historię jego życia, kierował się zasadami w swoim życiu. Te zasady były Bożymi zasadami, złożonymi przez Boga w jego sercu. Kochał Boga ponad wszystko, ponad życie. I właśnie opieranie się na tych Bożych zasadach sprawiało, że mimo trudności, które przechodził w swoim życiu, od samego urodzenia, aż po wyjście z Egiptu do swojej śmierci, przechodził przez trudności. Ale to wszystko sprawiło, że mógł chodzić w wewnętrznym pokoju. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że to, co robi, jest Bożą wolą w jego życiu. Był po prostu Bogu posłuszny. Był posłuszny Słowu Bożemu, temu, co Bóg do niego mówił. Reguły ustanowione przez świat, Egipt jest symbolem świata, nie miały wpływu na niego, choć był kształcony i wyuczony bardzo biegle jako Egipcjanin. Miał być drugą osobą w Egipcie. Musiał być w związku z tym bardzo dobrze wyszkolony i wyuczony w zasadach, które Egipt stosował w swoim życiu. Dlatego, że miał panować w Egipcie, a więc musiał sprawić, by wszyscy inni, którzy będą zależni od niego i poddani jego władzy, robili to tak, jak on sam chciałby. Też nie kierował się swoimi uczuciami, ale kierował się tym, co Bóg do niego mówi. Musiał rozprawić się, czy zmagać się z takimi czterema podstawowymi kwestiami w swoim życiu. Pierwsza kwestia to kim jestem. Druga, kim naprawdę chcę być. Trzecia, co w moim życiu jest naprawdę ważne. I czwarta, jak zamierzam żyć. To są cztery pytania, czy cztery kwestie, o których chciałem dzisiaj troszeczkę podzielić się z wami. A my powinniśmy zadać sobie samym te pytania i sobie samym udzielić odpowiedzi. Tak między tobą a Bogiem. Nie chodzi o to, żebyśmy deklarowali głośno tutaj o rzeczach, o których dzisiaj będziemy mówili. Wiedz, kim jesteś. Kto był na tym nabożeństwie, kiedy miałem nauczanie i czytaliśmy list do Efezjan, wersety 3 do 15 w liczbie pojedynczej. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana mojego, Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił mnie w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebios. W Nim bowiem wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nienaganny przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył mnie dla siebie do synostwa i tak dalej. Nie będę się zatrzymywał nad tym. To jest ważne. Ten fragment mówi o tym, kim ja jestem. Ja to tak lubię pokazać. Podnieś swój palec wskazujący i wskaż go na siebie. To jest mowa o mnie w tym rozdziale. Nie wszyscy to pokazują, bo chyba nie wierzą. Ja jestem pierwszy, który w to wierzy. A więc wiedz, kim jesteś. Wiecie, to jest pierwsza rzecz, z którą Mojżesz musiał się rozprawić, utożsamić. Chłopiec nie ma takiej wiedzy jako nowonarodzone niemowlę. A nawet kiedy jest odstawiony od piersi swojej matki, też niewiele może coś zadecydować. Więc Mojżesz był przez wiele lat wychowywany jako Egipcjanin, ale w którymś momencie dowiedział się, że nie jest Egipcjaninem, tylko jest Żydem. Halo, Kościele, żyliśmy w tym świecie jako córeczka mamy i taty albo syneczek taty i mamy. Tak, to jest wszystko prawda, ale tak naprawdę nie należymy do tego świata. W którymś momencie wybraliśmy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, staliśmy się dziećmi Bożymi. Jedno nie przeczy drugiemu, ale tak naprawdę narodziliśmy się na nowo, staliśmy się kimś nowym. Więc to jest moja decyzja, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Kim jestem dzisiaj? Jesteśmy tu wszyscy jako wierzący. Mam nadzieję. Bo jeżeli nie, to słuchaj uważnie, bo to jest mowa też do ciebie, kim możesz być. A więc musiał rozprawić się i poradzić sobie z tą kwestią tożsamości. Wiecie, to nie był prosty wybór. Bo wyobraź sobie, że ty jesteś Mojżeszem, i w zasadzie masz wszystko, co tylko człowiek na tej ziemi chcieć może i pragnąć. Miał pieniądze, władzę, autorytet, kobiety, wszystko. Wszystko miał. a jednak stanął w miejscu, w którym z tego zrezygnował. Wolał raczej cierpieć z Izraelem, co on wybrał. Izrael w tym czasie to byli co? Niewolnicy. Nie mieli pieniędzy, musieli zarobić na swój chleb, może zarobić, budowali domy Egipcjanom. Mieli pewnie najgorsze ciuchy. Zero na koncie w banku. I jeszcze musieli do tego pracować bardzo ciężko. I do tego byli jeszcze chłostani, bici, poniżani. Mojżesz dokonał takiego wyboru. Zostawił Egipt. Nie chcę być Egipcjaninem. Jestem Żydem. Postanawiam być z ludem Izraela. Tak postanowił. Co ty byś zrobił? Nie jest to prosty wybór. Mojżesz dokonał tego wyboru. Wybrał być Żydem, tak jak został do tego powołany. Jest pewna zasada, takie źródło pokoju, jeżeli chodzi o kwestię tożsamości. Nie próbuj być kimś, kim naprawdę nie jesteś. Często ludzie naśladują innych, tak? Biorą sobie idoli, ubierają się tak jak oni, robią to co oni, mówią tak jak oni, używają słów tak jak oni. Ale tak naprawdę, czy to jesteś ty, czy tylko naśladujesz innych? A dochodzisz w tym naśladownictwie w pewnym momencie do miejsca, w którym cię inni wyśmiewają. I mówią, on próbuje być Michaelem Jacksonem na przykład. I kiedy ten ktoś zdaje sobie z tego sprawę, zamyka się w sobie, żyje w napięciu, dlatego że w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że stracił ileś ze swojego życia, by być kimś, kim naprawdę nie jest. Nie róbmy tego jako wierzący. Nie naśladujmy nikogo. Nie naśladujmy żadnego pastora, starszego, lidera. Nie naśladujmy. Naśladujmy jednego, Jezusa. To jest wzór do naśladowania. Amen. Naśladujmy osoby, które widzi Bóg w nas. Kiedy stajesz rano do lustra i widzisz tą osobę, z którą się tam spotykasz, patrząc się w lustro, to jest to dokładnie ta osoba, jaką Bóg stworzył. Dokładnie tak, jak chciał ją stworzyć. Nie jesteś pomyłką. Powiedz, nie jestem pomyłką u Boga. Nie jesteś. Róża jest piękna dla samej siebie i dla Boga. I kiedy człowiek akceptuje samego siebie, może patrzeć w lustro i powiedzieć rano, o Boże, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. To jest Twoje dzieło. Wspaniale mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci. I radosny wychodzisz do pracy czy do szkoły, uśmiechnięty, bez stresu i spięcia. Ale kiedy patrzysz w lustro i mówisz, Pan Bóg się pomylił, to zamawiasz sobie wizytę u kosmetyczki, u fryzjera, próbujesz robić takie modne fryzury. Ja nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli w nastawieniu Twoim jest to, by być piękniejszym niż jesteś, albo żeby siebie poprawić, niektórzy wydają kupę pieniędzy na to, by robić operacje plastyczne, a później okazuje się, że wyglądają gorzej niż wyglądali i chodzą w napięciu i w stresie. Zupełnie niepotrzebnie. Dlatego akceptacja siebie, takiego, jakim mnie Bóg stworzył, uwalnia mnie od stresu i od napięcia, tak? Postaję z kimś i rozmawiam i wiem, że tego kogoś też Bóg stworzył i też stworzył wspaniale. Nie mam napięcia. Halleluja. Ty masz jasne włosy, ty masz ciemne, ja ich mam coraz mniej. Halleluja, chwała Bogu. Tak mnie Bóg stworzył. Co mogę na to? No nic, mogę dbać o swoje zdrowie i powinienem, tak? Bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, powinniśmy dbać o swoje ciała. Ale z akceptacją. Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Kiedy czytamy Nowy Testament i patrzymy na Jezusa, to możemy zauważyć, że Jezus akceptował wszystkich ludzi. Amen? Kochał ludzi, ale nienawidził grzechu. Nigdzie nie przeczytaliśmy, że Bóg powiedział, nie wiem, do cudzołożnicy, jesteś tak brzydka, że ja się dziwię, że w ogóle ktoś z tobą chciał spać. Tylko ją akceptował. Tak? Często tym, którzy zauważyli, albo którym mówił o grzechu, to mówił, idź i nie czyń tego więcej. Okazywał miłość, okazywał akceptację. Kochał ich takimi, jakimi byli. Kolejna rzecz, druga. Mojżesz musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest, a później z pytaniem, kim naprawdę chcę być. Mówiłem o tym już wcześniej. Zrezygnował z tego, by być Egipcjaninem i czerpać korzyści i profity z tego miejsca, na rzecz tego, by być razem z ludem Izraela. Widzicie, Mojżesz zrezygnował z bycia kimś naprawdę, kim naprawdę nie był, ale potem zdecydował się iść drogą, którą Bóg mu wskazał w tym miejscu, by być tym, kim Bóg go stworzył, jako Egipcjanina. Przez wiarę, 11:24, Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. Więc on stanął w miejscu, w którym podjął też decyzję. Też o tym wcześniej już mówiłem. A więc podjął decyzję. On przyjął swoją odpowiedzialność w swoim życiu też. On postanowił, że zgodzę się do końca z Bogiem i stanę się tym, kim naprawdę Bóg mnie uczynił. To było postanowienie, to była decyzja, to było przyjęcie odpowiedzialności za jego życie. Widzicie, każdy z nas został obdarzony życiem przez Boga. Każdy z nas w Bożej miłości ma wolną wolę. I każdy z nas, do każdego z nas należy przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Oczywiście jako rodzice mamy odpowiedzialność nad dziećmi do ich czasu dojrzałości i tak dalej. Ale mówię o dorosłym życiu. Każdy odpowiada sam za siebie. Każdy decyduje w swoim życiu, że będzie robił takie czy inne rzeczy. To są wszystko wybory, które musimy dokonywać. Mojżesz dokonywał tych wyborów. Każdy z nas musi je również dokonywać. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie to jest też wyrazem dojrzałości. Jeżeli widzisz, że ktoś przyjmuje odpowiedzialność, autorytet, który jest mu dany, sprawuje go we właściwy sposób, mówisz, oho, to jest okej, jest w porządku, jesteś dojrzałym człowiekiem, robisz to, co powinieneś robić. Ale jeżeli widzimy, że dojrzały człowiek, czy może dorosły człowiek, który nie przyjmuje odpowiedzialności, ale od niej ucieka, to mówimy, jesteś jeszcze niedojrzały, nie dorosłeś do życia w tym miejscu, w jakim jesteś. Ktoś kiedyś powiedział, że wiele dzieci ma dzieci. Dlatego, że młodzi, niedojrzali ludzie wchodzą w związki małżeńskie, ale ich myślenie jest myśleniem dziecka, dlatego że chcą, by wszystko im dano i nie podejmują odpowiedzialności w swoim życiu, które powinni przyjąć. Mama jako matka, jako żona, mąż, jako ojciec. I często serwują ucieczkę w tym miejscu. Łatwo jest uciec. Łatwo jest zrzucić odpowiedzialność na innych. To już jest w ogrodzie Eden pokazane, tak? Kiedy Bóg przyszedł, tak, to Ewa mówi, to nie ja, tak? Wąż mi dał, tak? Adam mówi, nie, to nie ja, gdyby Ewa mi nie dała, to ja bym nie zjadł. I tak każdy na każdego zrzuca. To funkcjonuje w świecie, to funkcjonuje w Kościele. To funkcjonuje w Kościele. zrzucanie odpowiedzialności na innych. Zrzucamy odpowiedzialność niekiedy na rodziców. Mąż na żonę, żona na męża. Och, gdyby tylko moja żona była nawrócona, ale byśmy poszli za Panem. Ja bym poszedł, ja bym wzrósł i na odwrót. O, gdyby tylko moje dzieci chciały uwielbiać Boga tak, jak ja to robię, czy razem z żoną, bylibyśmy wspaniałą rodziną. Gdyby nauczyciel w mojej szkole nie gnębił mnie przez 8 lat w podstawówce, to byłbym dojrzały i wspaniałym mężczyzną. A tak jestem dzieckiem. To wszystko przez nią, czy przez niego. To jest zrzucanie winy na innych. Widzicie, nic nie zrobimy już z naszą przeszłością. Ale możemy zrobić coś z naszą przyszłością. To znaczy, nie mam już wpływu na to, kim i jakimi byli moi rodzice, czy moi nauczyciele w szkole, czy moi koledzy, znajomi, jakkolwiek, w pracy poprzedniej. Nie jesteśmy w stanie już tego zmienić. Ale to, co możemy zmienić, to przez decyzję wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i powiedzieć, odcinam się od tego, będę patrzał w zupełnie inny sposób. W jaki? W taki sposób, o jakim Bóg mówi. Tak prowadzić życie, o jakim mówi Boże Słowo. Żyć w taki właśnie sposób. Kto może zmarnować twoje życie? Nikt nie jest w stanie zmarnować twojego życia oprócz ciebie samego. Tylko ty możesz zmarnować swoje życie. Bo kiedy nie robisz tego, co wiesz, że powinieneś robić, to już piszesz minus w swoim życiu. Mija dniem za dniem, nie podejmujesz decyzji, nie wchodzisz w miejsce, w które masz wchodzić. Dni uciekają. Jest ich coraz mniej. Nikt nie żyje wiecznie na tej ziemi. Możesz tak dojść do końca swoich dni, nie rezygnując z tego, co powinieneś rezygnować. I możesz znaleźć się w piekle. Halo? Możesz kochać Jezusa i iść drogą grzechu. Możesz kochać naprawdę Jezusa, ja w to wierzę. I możesz kraść, cudzołożyć, przeklinać, niszczyć swoje życie przez używki, jakkolwiek. I możesz kochać w tym samym czasie Jezusa. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Dlatego Bóg mówi o wytrwałości. Dlatego Bóg mówi, że zwycięzcy zasiądą na tronie. To, że przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, chwała Bogu. Ale to, jak prowadzisz potem życie, to już jest twoja odpowiedzialność. I ona nie zawsze pokrywa się z tym, co mówi Bóg. Ważnym jest miejsce, w którym jesteś dzisiaj. Ale o ile bardziej ważne jest to miejsce, do którego dojdziesz. Nie koncentrujmy się dzisiaj na rzeczach, ale popatrzmy w przyszłość, w to miejsce, do którego Bóg nas kieruje, tam, gdzie będziesz jutro. A więc musimy decydować o priorytetach w naszym życiu. Priorytet mówi o tym, że coś jest pierwsze, drugie, trzecie, następne w hierarchii. I kiedy masz coś zrobić, to zaczynasz od tych najważniejszych rzeczy. Bo nie możesz tego ominąć. To są kluczowe rzeczy w twoim życiu. Hebrajczyków 11:25. Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Wybrał. Miał priorytety. Powiedział, idę za Bogiem, służę Bogu, chociaż nie jest mi łatwo. Nie jest mi trudno. Jest mi trudno. Nie chcę żyć w grzechu i w tym świecie. Wiecie, kiedy, może tak, Egipt jest to, już wcześniej mówiłem, jakby symbolem, tak, świata. Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, ale ten naród musiał wyprowadzić Egipt z samych siebie. Możesz nie żyć w świecie, ale w twoim sercu mogą być światowe rzeczy. Amen. Kiedy wzrastamy, idziemy świadomie za Bogiem. Ja widziałam pewne rzeczy w moim życiu po nawróceniu, które nie były dobrymi rzeczami. Musiałam je wyeliminować, musiałam z nich zrezygnować. Dlatego, że powiedziałam, pewne rzeczy są ważniejsze, tamte są nieważne, a wręcz są grzechem. Musiałam je odsunąć od siebie. Musiałam dokonać wyboru. Musiałam ustalić, co jest priorytetem, co jest najważniejsze. A Mojżesz uznał, że droga za Bogiem jest bardziej wartościowa i wartościowsza, najważniejsza niż życie w dobrobytach Egiptu lub pozostania w Egipcie. Wiecie, często ludzie chcą być popularni. Ale zobaczcie, jak popularność szybko mija. Jak nasi piłkarze wygrywają mecze, to wszyscy hurra, kłaniają się na ulicy, wszyscy szaleją. Ale tylko kiedy przegrają jeden mecz, co się z nimi dzieje? Skoczkowie przestali skakać dobrze. Co wy robicie na tych treningach? Nie idzie wam. I przestają być popularni. Popularność trwa tylko chwilę. Więc nie dążmy też do popularności. Mojżesz nie chciał mieć popularności. Nie chciał, by go znali wszyscy i podziwiali. Wybrał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Hebrajczyków 11:26. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Wiecie, że możemy dojść w naszym życiu tylko do miejsc, które widzimy. Jeżeli nie widzisz miejsc, do których możesz dojść, czy się wybierzesz tam, dlaczego jedziemy do jakiejś miejscowości, czy na urlop do jakiegoś miasteczka, nie wiem, miejsca, kraju i tak dalej? Bo słyszeliśmy o tym, że to są wspaniałe miejsca, albo widzieliśmy w internecie i naraz powiedziesz, chcę tam być. Chcę tam być. Więc robisz wszystko, odkładasz pieniądze, oszczędzasz, rezygnujesz z pewnych rzeczy, aby na wakacje pojechać tam, do tamtego miejsca. I możesz później cieszyć się i radować pobytem w tamtym miejscu. Mojżesz skierował bowiem oczy na zapłatę. Proroczo patrzał na Jezusa, na Chrystusa. Widział dużo, dużo więcej. I tam chciał dojść. Dlatego to, co było przy nim, w czym był, zrezygnował z tego, dlatego że chciał pójść dalej. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Nie finanse. Nie finanse. Bo gdyby był łasy na finanse, to zostałby w Egipcie. Ale zrezygnował z tego wszystkiego na rzecz bycia z ludem Bożym. Króciutko o finansach. Często wierzący szukają tego, co możemy od Jezusa czy od Boga otrzymać, nie szukając Jego samego. Często wierzący ludzie przychodzą tylko do Chrystusa po to, bo wiedzą, ile mogą od Niego dostać. A więc nie szukajmy ręki Boga, ale szukajmy samego Boga. To jest najważniejsze. Wszystko tamto przychodzi jako dodatek, jako wynik. Ale jeżeli pieniądze będą priorytetem, dopiero później Bóg, nie doświadczysz Bożego nawiedzenia. Nie doświadczysz Bożej obecności w taki sposób, jak wtedy, kiedy te priorytety będą zamienione i Bóg będzie na pierwszym miejscu. To wszystko przychodzi w konsekwencji, finanse. Szukajmy Pana, nie jedynie ręki. Kolejna rzecz. Musimy zmierzyć się z trudnościami. Kiedy Mojżesz opuścił Egipt, to musiał zmierzyć się z wytrwałością w swoim życiu. Wiecie, trudno być wytrwałym w miejscu, które jest trudne. kiedy pracujesz w jakimś miejscu, jest ci trudno z pracownikami, z szefami, wytrzymujesz 3 miesiące i mówisz, już po prostu nie dam rady. Znam taką jedną osobę, która modliła się. Panie, zwolnij mnie z tej pracy. Nie chcę już więcej w tym miejscu pracować. Proszę Cię. I płakała. I została zwolniona. Ale później nie mogła dostać pracy. I po czasie zrozumiała, że to było miejsce, w którym Bóg kształtował jej czy jego wytrwałość. Jezus mówi, mnie prześladowali i was prześladować będą. Jak fajnie byłoby iść na rynek jakkolwiek w rodzinie, u sąsiadów, mówić o Jezusie i wszyscy mówią, o wspaniale, dobrze, poprowadź mnie, chcę przyjąć Jezusa, halleluja, tak, wszystko jest fajnie, pięknie, tak? Ale kiedy tylko spotykasz się z tym, że pukają się w czoło i tak ukradkiem widzisz i wiesz, że mowa jest o tobie, kiedy wchodzisz na urodzinach do swojej rodziny z tarasu i naraz wszyscy milkną, no to o kim była mowa? No to wiesz, że jesteś nawiedzony. Ale to wszystko jest potrzebne, by wykształtować wytrwałość w rzeczach, które robimy dla Boga. To są potrzebne i bardzo ważne rzeczy, bo nigdzie indziej się tego nie nauczymy. Kiedy będzie wszystko szło jak z płatka, nie wejdziemy w miejsce bycia wytrwałym i twardym bez względu na wszystko. Rzucał ktoś kiedyś kamieniami w ciebie, kiedy głosiłaś? Czy głosiłeś? We mnie jeszcze nie. Żyjemy naprawdę w błogosławionym czasie. Czy próbował ktoś ciebie ukamieniować za to, że mówisz o Jezusie? A takim był pierwszy Kościół. Halo? Czy jesteśmy gotowi na to, by być w takim miejscu? By z taką żarliwością głosić i wytrwać do końca? Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To zadam pytanie. No dobrze, a jeżeli nie wytrwa, to co? No, ale przecież moja teologia mówi, przyjąłem Jezusa, mam miejsce w niebie, przecież tam już jest krzesło, dom przygotowany, wszystko. Halleluja! To jest zwiedzenie. To nie jest biblijne. Musimy zmierzyć się z tym, by wejść w takie miejsce, kiedy Bóg wyćwiczy naszą wytrwałość. Trudności są narzędziem do wyrobienia w nas tej wytrwałości. Te trudne rzeczy, z którymi się spotykamy, jeżeli mamy dobre tego zrozumienie, to możemy Bogu dziękować. O Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za te prześladowania. To znaczy, że jestem na dobrej drodze. Bo jeżeli ich brak, to zadaj sobie pytanie, czy robisz to, co powinieneś robić. Bo może robisz zupełnie inne rzeczy, o których Jezus nie mówi. Ale jeżeli cię prześladują, to znaczy jesteś na dobrej drodze. Jeżeli źle o tobie mówią, chwała Bogu. Dobrze. Widzicie, często problemy w naszym życiu sprawiają, że odchodzimy od Boga. Tak bardzo zamykamy się w tych problemach i tak bardzo one nas przytłaczają, że niekiedy przestajemy się modlić, jesteśmy po prostu tak bardzo znękani, że zapominamy o Bogu i patrzymy na samych siebie w tych problemach. Widzicie, problemy powinny zbliżać nas do Boga. Zobaczcie, nawet grzech w ogrodzie Eden, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, co zrobili, kiedy Bóg przechadzał się w ogrodzie? Schowali się. Uciekli od Boga. Tak funkcjonuje świat, czy zrozumienie światowe. Zgrzeszyłem coś, zbroiłem, nie ma mnie. Kto zrobił jako dziecko pewną rzecz? Coś tam wylałeś i nawet tyk, nie ma ciebie w pokoiku? Mama mówi, kto wylał mleko? Ja nie. On, to ona. Nie, to nie ja. W pracy kto to zrobił? Nie, to nie ja. Szokiem jest, kiedy ktoś powie, to ja. Przepraszam bardzo. To wszyscy patrzą na niego i mówią, nie z tej ziemi. Jakiś inny ten człowiek. Więc kiedy zgrzeszymy, przychodzimy do Boga. Dlaczego przychodzimy do Boga, kiedy zgrzeszymy? Dlatego, że jest miłosierny. Dlatego, że Boże Słowo tak mówi. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Kiedy żyjemy w grzechu, to przynosi ucisk, to przynosi zakłopotanie, to przynosi wstyd, to przynosi wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że się chowamy przed Bogiem. Jeżeli upadłeś, to jest Bóg. Mamy pośrednika, mamy Jezusa. Co dokonało się na krzyżu? Zbawienie. Z czego? Z grzechów. I nie tylko, bo w słowie zbawienie jest wiele, wiele innych rzeczy. Ale ten grzech już został odpokutowany, odkupiony. Należymy do Boga. Tak, upadliśmy, przychodzę do Jezusa, przychodzę do Ojca, mówię, tato, po prostu zbroiłem. Przepraszam bardzo, wyznaję ten grzech. I co się dzieje? Wraca drugi oddech. Tak? Myślę, że wszyscy żeśmy doświadczyli tego wewnętrznego pokoju i uwolnienia, kiedy przyznaliśmy się, tak to zrobiłem ja. Coś się w duchu stało. Kamień z serca, mówią, spadł mi z serca, kiedy się przyznałem, tak? To ujrzało światło dzienne. Przyszedł pokój. Napięcie odeszło. Napięcie odeszło. Kiedy trwamy i pielęgnujemy grzech, napięcie potęguje się i wbija coraz bardziej ten grzech w naszą podświadomość i często o nim zapominamy i nie chcemy w ogóle o nim myśleć. Nie wracamy tam. W ścianie takiej szczytowej walimy dużą dziurę, robimy safe, kluczyk mamy tylko my, zamykamy tam nasz grzech, puk, murujemy, tynkujemy, gładź, malujemy na biało i mówimy, wszystko jest okej. Halleluja w kościele, o, Jezus mnie kocha. A tam jest coś, co wyjdzie na światło w swoim czasie. Bóg powiedział, że wszystkie zakryte rzeczy ujrzą światło. Na dachach będą krzyczeć o tych rzeczach, które robi się w ukryciu. Kościele? Oczywiście nie w kościele, a naszym to już w ogóle. Będzie to wszystko wystawione na światło w swoim czasie. To jest ważne, byśmy się rozprawili z grzechem, byśmy go wyeliminowali, byśmy podjęli decyzję, by to odrzucić, by nie chodzić w tym wszystkim. I bez wytrwałości nie damy sobie rady na tej drodze. Więc by mieć pokój umysłu, ten pokój, który przychodzi z góry, Boży pokój, Jahwe Shalom, jedno z imion Boga, Bóg jest Bogiem pokoju, Bóg jest pokojem. Ten pokój przychodzi, kiedy robimy te rzeczy, przyjmujemy odpowiedzialność za decyzje w naszym życiu, gdy wybieramy priorytety według Bożej woli i z ufnością postanawiamy wytrwać. Duch Święty, który jest nam dany dzisiaj, będzie nas tym wszystkim prowadził. Gdzie? Do znajomości Boga. Jeszcze 10 minut wam zajmę. Druga Mojżeszowa. 19 rozdział. To już było po pewnych doświadczeniach, które Izrael wraz z Mojżeszem mieli od Boga poprzez manny na pustyni, prowadzenie i tak dalej, te wszystkie rzeczy. I jest napisane od 19, w 19 rozdziale od pierwszego wersetu tak. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynę Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynę Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. To jest kluczowe. I przywiodłem was do siebie. A teraz, może zatrzymam się chwilkę tutaj. Widzicie, Bożym zamiarem i Bożym celem, że wyprowadził lud Izraela z Egiptu, Bożym zamiarem było to, i to chciał zrealizować, by ten lud był przyprowadzony gdzie? Do ziemi Kanaan? Nie. Werset 4. Przywiodłem was do siebie. To było Bożym celem, by Izrael miał bliską społeczność i relację z Bogiem, a nie tylko to, by czerpał błogosławieństwo z ziemi Kanaan, do której Bóg wyprowadzał i którą obiecał. Ale kluczową rzeczą, by Izrael miał relację, bliską relację, jak mąż i żona. To było Bożym zamierzeniem. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Więc zobaczcie, pierwsza rzecz to by być, tak, z Bogiem i pewien warunek, który jest dany, by ta wszystka, cała obietnica potem mogła się wypełniać. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie, zobaczcie, to są rzeczy do naszej decyzji. Jeżeli pilnie będziecie słuchać, czyli co, jest możliwość, żeby być nieposłusznym? Tak, bo Bóg mówi, no jeżeli zrobisz to, to tak, ale jeżeli tego nie zrobisz, co jest konsekwencją tego, co przed chwileczką było powiedziane, no to niestety tego nie będzie. To nie jest dla ciebie, tak? I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Posłuchajcie, co oni powiedzieli. Wtedy cały lud odpowiedział razem mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Mieli dobre zamiary? Mieli dobre zamiary. Nie powiedzieli, jest to, powiemy, że tak, ale tak naprawdę to mamy to gdzieś. Będziemy żyć po swojemu. Nie, powiedzieli, tak, zrobimy wszystko, uczynimy, co Pan powiedział. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu, czyli powtórzył to, co lud mówił. Potem Pan rzekł do Mojżesza, oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. O czym Bóg mówi? Bóg zapowiada, że za 3 dni... To jest prorocze, tak? W stosunku do Jezusa. Za 3 dni przyjdę, a wy macie 2 dni na to, by się przygotować na to przyjście. By się przygotować. To znowu jest ich odpowiedzialność. To znowu jest rzecz, którą oni powinni zrobić. By byli gotowi na 3 dzień, gdyż 3. dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. 12. I zakreślisz ludowi granicę dokoła, mówiąc, strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie tej góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamieniowany albo przeszyty strzałą. Czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Troszeczkę taka sprzeczność, tak? Bóg mówi, naznacz granicę, ktokolwiek tam wejdzie, dotknie ręką zwierzę, coś zginie. Ale mówi, przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, kiedy Bóg powie, wstąp teraz ludu. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi na 3 dzień, nie dotykajcie kobiet. 3. dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice, więc wchodzimy już w 3 dzień. Nie jest opisane, co oni robili przez te 2 dni. Mieli coś robić, ale czy robimy, o tym nie wiemy. Nie jest napisane. Jesteśmy w 3. dniu. Pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą. I doniosły głos trąby, tak, że zadrżał cały lud, który był w obozie. I odgłos trąby. Więc usłyszeli coś, o czym Bóg wcześniej mówił. Nie wchodźcie przez te 2 dni, nie pchajcie się tam, tak? Będzie głos trąby, wtedy możecie wstąpić. ale zadrżał cały lud. To nie była bojaźń, to był strach przed Bogiem, jak w ogrodzie Eden. Bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bać się Boga, to znaczy nienawidzieć zła. To trzeba znak różnicowy postawić tu. Znak równa się przekreślony. To jest różne. Strach przed Bogiem, a bojaźń Boża to są dwie różne rzeczy. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym uniósł się jak dym z pieca, cała góra trzęsła się bardzo. No myślę, że to było niesamowite doświadczenie i to, co oglądali. Po prostu trzęsienie ziemi, wulkan się budzi, trzeba dawać dyla, bo zaraz nas lawa zaleje. Po prostu było trudno. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. O czym tu jest mowa? O stanie faktycznym Kościoła na trzeci dzień. Można powiedzieć, przespali dwa dni. Nic nie zrobili, by się uświęcić, by się oczyścić. Zignorowali to. Nie nawrócili się. Nie pokutowali. A dalej chcieli wejść w Bożą obecność. Byli między nimi kapłani. Halo? Jeżeli patrzysz na pastora, jakiegokolwiek, starszego w kościele, kogoś w służbie, jako na kogoś wyjątkowego, to przestań tak patrzeć. To jest zwykły człowiek i też może upaść. Tu widzimy, że oni też byli w grzechu. Nie uświęcili się. Bóg mówi do nich, nie się oczyszczą, kapłani. Też tego nie zrobili. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wyjść na górę Syjan, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc, zakreś granicę dookoła góry i niechaj i miej ją za świętą. Czyli cytuję to, co mieli wątpliwości wcześniej, tak? Idź stąp, a potem wstąpisz Ty z Aaronem. Kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I stąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Widzicie, jako Kościół szukamy Bożej obecności i doświadczamy niesamowitych rzeczy. Nie jestem kobietą, więc nie byłem na spotkaniu kobiet, ale kobiety możecie zaświadczyć, że to było niesamowite spotkanie z oblubieńcem. Moja żona mi to opowiadała. Mówię, wow, super, wspaniale. Bóg przychodzi coraz bliżej. Coraz bliżej. Coraz bardziej chce ogarnąć nasze serca. On oczekuje i pragnie oblubienicy. Nas, mężczyźni, też. Bo też jesteśmy oblubienicą. Ale czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi na to, by stanąć w Bożej obecności i Bożej chwale? Czy patrzymy na Boga jako na takiego halleluja, tylko Bóg mnie miłuje i kocha? Ukrywamy swoje grzechy, nie chcemy o nich mówić i myślimy, że Bóg o nich zapomniał? Ale powiem, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Kiedy przeczytacie sobie 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian o wieczerzy pańskiej, napisane tam jest, że niektórzy spożywają tą wieczerzę. Mamy tutaj stół z wieczerzą. Niegodnie. Za czasów pierwszego kościoła jest napisane, wielu umarło, bo robią to niegodnie. Bóg jest Bogiem, Bogu należy się cześć. Bóg nie jest kumplem. On jest Bogiem, który stworzył wszystko to, co widzą nasze oczy, który może wszystko, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. On jest Bogiem, świętym Bogiem. Nic, co nieświęte, nie ostoi się przed Nim. Widzicie, zaraz potem, 20 rozdział, to jest 10 przykazań. Bo tak naprawdę to może nie wiedzieli, z czego się mają nawracać. Tak bardzo w tym wszystkim, w tym świecie żyli, że nie zdawali sobie sprawy, że to, co robią, jest grzechem. Więc dlatego mamy Biblię i dlatego mamy Ducha Świętego, byśmy wołali do Boga, powiedzieli: Boże, pragnę Ciebie więcej, chcę być bliżej Ciebie, ale jeżeli jest we mnie coś, co oddziela mnie od Ciebie, jeżeli jest grzech w moim życiu, pokaż mi to, abym mógł to wyznać, bym mógł pokutować, bym mógł zbliżyć się do Ciebie, by być bliżej Ciebie jeszcze bardziej. By być bliżej Niego, by kochać Go bardziej. Życie i stanięcie w prawdzie przed samym sobą sprawia, że napięcie odchodzi z Twojego życia. I Jezus może dotykać Twojego serca, by Cię leczyć. Doświadczać i kochać. Księga Apokalipsy 7, 14, 15. Tam jest mowa o ludzie, który przyszedł w niebie, który przychodził i prał swoje szaty we krwi baranka. Możemy to robić każdego dnia. Ktoś kiedyś to fajnie nazwał. To jest duchowe oddychanie. Jeżeli upadnę i zgrzeszę, od razu wyznaję to. Przepraszam Boga. I z powrotem wracam na tą drogę, idę za Bogiem. Nie zbieram tego w tym sejfie, by później załatwić wszystko w pakiecie przebaczenia, mówiąc mu o 50 rzeczach z Twojego ostatniego tygodnia czy miesiąca. Nie czekaj z tym. Zrób to od razu, kiedy widzisz i Duch Święty pokaże Ci grzech i pokaże Ci to, że upadłeś. Wyznaj grzech, przyjmij przebaczenie i idź dalej do ziemi obiecanej, ale nie po to, by z niej czerpać profity i korzyści, ale po to, by spotkać Pana, by być z Nim, by kochać Go. To jest najważniejsze. I to jest celem w naszym życiu. Na koniec krótko pomodlę się za Was, za siebie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, Panie, i modlimy się i prosimy, Panie, byś pomógł nam przez swego świętego Ducha żyć według Twoich zasad, według Twoich reguł, a nie reguł tego świata. Panie, pomóż nam radzić sobie z wszelkimi napięciami i stresami, które przychodzą do naszego życia, które nas dotykają w jakikolwiek sposób. Panie Jezu, Ty jesteś naszym Zbawicielem. Oddajemy Ci nasze napięcia, nasze stresy, nasze troski, niepokoje. Wszystko to, co nie pozwala nam przybliżyć się do Ciebie. Oddajemy to Tobie, Panie Jezu, całe nasze życie. I prosimy o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie. Ojcze, prosimy Cię o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.